Bohaterowie Bitwy Warszawskiej. Stefan Pogonowski. Rok 1918. Kalendarium. 9 lutego. Państwa centralne zawierają traktat pokojowy w Brześciu nad Bugiem z Ukraińską Republiką Ludową, przekazując jej m.in. Chełmszczyznę i część Podlasia. 15 lutego. Druga Brygada Legionów Polskich, wchodząca w skład Polskiego Korpusu Posiłkowego pod dowództwem pułkownika Józefa Hallera, rozmieszczona na Bukowinie, dowiedziawszy się o rozporządzeniach Traktatu Brzeskiego, podjęła pod Rarańczą próbę przedarcia się przez front, by dołączyć do jednostek polskich stacjonujących w Rosji. Udało się to tylko części brygady, około 1100 żołnierzom. Reszta została internowana przez władze austro-węgierskie. 3 marca. Podpisanie układu pokojowego w Brześciu nad Bugiem przez bolszewicką Rosję z państwami centralnymi. Rosja zerwała sojusz z Antantą i zakończyła działania w I wojnie światowej. 6 marca. Druga Brygada Legionów Polskich wchodzi w skład II Korpusu Polskiego na wschodzie, złożonego z żołnierzy polskich walczących w armii rosyjskiej na froncie rumuńskim. Z czasem dowództwo nad całością sił korpusu przejmie generał Józef Haller. 20 marca. Na centralnym placu Bobrujska żołnierze 1 Korpusu Polskiego składają przysięgę na wierność Radzie Regencyjnej i Królestwu Polskiemu. Do Bobrujska wkraczają niemieckie oddziały, które obsadzają dworzec, elektrownię i pocztę. 11 maja. Wojska niemieckie rozbijają pod Kaniowem 2 Korpus Polski. Wobec wyczerpania amunicji polscy żołnierze poddają się. Generał Józef Haller unika niewoli i po upływie kilku tygodni przedostaje się do Francji, gdzie przejmuje dowództwo nad tak zwaną Błękitną Armią. 21 maja. Rozbrojenie w Bobrujsku 1 Korpusu Polskiego przez oddziały niemieckie. 10 czerwca. Siły austro-węgierskie rozbijają 3 Korpus Polski na Ukrainie w rejonie Zaburza. Przestaje istnieć ostatnia wielka jednostka polska na terenach byłego Cesarstwa Rosyjskiego, kontrolowanych przez państwa centralne.
W styczniu 1918 roku sztabskapitan Stefan Pogonowski stawia się do Mińska.
Artur Ossowski, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi.
Tam mieściło się dowództwo formowanego 1 Korpusu Polskiego. Został przyjęty w szeregi polskiej jednostki ze względu na nadmiar oficerów polskich, którzy trafiali do tej jednostki. Rozpoczęła się też weryfikacja jego stopnia. Ostatecznie miał być zweryfikowany w stopniu podporucznika, ale w rozkazach 1 Korpusu Polskiego funkcjonuje jako porucznik, a więc tak naprawdę został jego stopień pomniejszony ze sztabskapitana na porucznika, czyli o 1 w dół, i nie mając przydziału jako dowódca oddziału, tak, czyli nie dostał ani dowódcą plutonu, ani dowódcą kompanii, bo taką funkcję pełnił w armii rosyjskiej, czy też dowódcą batalionu, jak pod koniec roku 17, otrzymał przydział do Legii Oficerskiej, czyli oddziału złożonego z oficerów bez przydziału, i w tej formacji miał kontynuować marsz wraz z jednostką w kierunku Bobrujska. Gdyż celem polskiego dowództwa, a na czele 1 Korpusu Polskiego stanął generał Józef Dowbor-Muśnicki, było przede wszystkim skupienie polskiego korpusu, który był rozrzucony na obszarze od Orszy aż po Homel, skupienie w jednym miejscu. W tym momencie uznano, że najlepszym takim punktem docelowym dla polskiej jednostki jest Bobrujsk, w którym znajdowały się olbrzymie składy uzbrojenia, umundurowania i żywności, i tam właśnie podążali polscy żołnierze. Warunki atmosferyczne były bardzo trudne, wciąż zamiecie, temperatura poniżej 30 stopni Celsjusza. Dodatkowo polskie oddziały rozproszone na tym obszarze musiały się zmagać też z grupami zbuntowanego chłopstwa, jak również z oddziałami bolszewickimi. Dochodziło do ciągłych walk z bolszewikami. Oni też kontynuowali agitację wśród polskich jednostek, wyciągając niepewnego rekruta i powodując też olbrzymie dezercje. Tak już powiedziałem, pierwszy Korpus Polski, kiedy rozpoczął działania zmierzające do koncentracji jednostek, liczył w początkowym okresie 30 tysięcy żołnierzy. 2 na 3 lutego 1918 roku Wojsko Polskie przeprowadza m.in. też operacje mające na celu opanowanie Bobrujska. To zakończy się sukcesem. Cała twierdza wpada w ręce Polaków. Dzięki temu jest możliwość nie tylko uratowania żołnierzy przed głodem i przed śmiercią zimna, ale przede wszystkim scalenia sił pierwszego Korpusu Polskiego. Jest cel, gdzie ci żołnierze z oddalonych obszarów Rosji i Białorusi mogą podążać. Jednak trzeba cały czas obronić też przed pola twierdzy. I tutaj takie zadanie spada na pierwszą dywizję strzelców polskich, obrona właśnie stacji Rochaczew, w której też w szeregach walczy porucznik Stefan Pogonowski. No i tutaj można powiedzieć, że ze wspomnień jakby Stefana Pogonowskiego wyziera bardzo taka ciekawa, bym powiedział, sytuacja, gdyż wspominał, że na czele 60 oficerów wyruszamy do stacji Rochaczew, by bić się z 5000 bolszewików. Oczywiście to nie do końca tak, jak to przedstawił nam Stefan Pogonowski, wyglądało, gdyż tutaj opór tym kilku tysiącom bolszewików stawia pierwsza dywizja strzelców polskich. To jest prawie 3000 żołnierzy polskich. Te walki są w początkowym okresie dla Polaków niekorzystne, gdyż do natarcia ruszają oddziały Czerwonych Łotyszy, czyli bym powiedział elita późniejszej Armii Czerwonej. Niebawem w pierwszej dywizji strzelców polskich dochodzi do zmiany dowództwa i tutaj dowódcą tej jednostki zostanie pułkownik Lucjan Żeligowski, który stabilizuje jakby linię obrony na rzece Dobyśna i Ołta i utrzymuje ten rejon nadal w rękach polskich. To jest bardzo charakterystyczne, że tu po raz pierwszy zazębiają się jakby losy Żeligowskiego i Pogonowskiego. Od tej pory te losy będą jakby splecione ze sobą. Niedługo oficerowie znajdą się nie tylko w Wojsku Polskim na Kubaniu, ale później jeszcze będą ze sobą współpracować w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Czyli z jednej strony mamy próbę koncentracji polskich jednostek w Bobrujsku, ciężkie walki z Armią Czerwoną i zbuntowanym chłopstwem w rejonie Bobrujska. W tych walkach uczestniczy Stefan Pogonowski w stopniu porucznika. Jest w szeregach pierwszej dywizji strzelców polskich, którą dowodzi m.in. pułkownik Lucjan Żeligowski. I w tej sytuacji pojawiają się kolejne jakby zagrożenie. Tym razem tym zagrożeniem jest znów znany już Pogonowskiemu przeciwnik, czyli Niemcy. Ponieważ armia praktycznie carska przestaje istnieć, w tą próżnię operacyjną wchodzą jednostki niemieckie. Rozpoczynają swój marsz na wschód. I niebawem będzie musiało dojść do praktycznie ustaleń, jak się ma zachować pierwszy Korpus Polski wobec nowego zagrożenia. I tu jest bardzo charakterystyczne, że generał Józef Dowór-Muśnicki, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji jednostki, która praktycznie znajduje się w próżni operacyjnej, wiedząc, że ten korpus praktycznie nie ma szans z doborowymi jednostkami niemieckimi, które w tym rejonie praktycznie dysponują prawie siłami 400 tysięcy żołnierzy, musi rozpocząć pertraktację z Berlinem. Jednak w cały czas polskie jednostce są duże nastroje antyniemieckie. Pamiętajmy, że przecież większość tych żołnierzy, którzy służą w pierwszym Korpusie Polskim, praktycznie 95%, to są żołnierze z armii rosyjskiej, którzy kiedyś przez lata walczyli przeciwko Niemcom i armii austro-węgierskiej. Teraz nagle mają praktycznie zachować neutralność wobec niemieckiego przeciwnika. No to się, bym powiedział, wielu żołnierzom nie podoba. To szczególnie bardzo próbują przeciwstawić się dowódcy pierwszego Korpusu Polskiego właśnie młodzi oficerowie, którzy zawiązują nawet organizację taką, Związek Broni. Tą samą nazwę jakby otrzymał pociąg pancerny improwizowany, który powstał w trakcie walk, też się nazywał Związek Broni. I właśnie załoga tego pociągu jest też bardzo aktywna. we wszystkich takich, bym powiedział, działaniach przeciwko dowództwu korpusu, uznając, że dogadywanie się ze stroną niemiecką jest wbrew polskim interesom i że przede wszystkim celem korpusu powinna być walka z armią niemiecką. To też dotyczy m.in. Legii Oficerskiej, w której jest porucznik Pogonowski. Jej żołnierze również są bardzo aktywni, są też antyniemieccy. To też dotyczy m.in. pierwszego pułku inżynieryjnego, który też jest bardzo zaktywizowany. Pamiętajmy, że w tym pułku m.in. służył również podporucznik Tadeusz Kosakowski, jest to późniejszy generał w II Rzeczypospolitej, twórca m.in. broni pancernej, czołgów TK-3, TKS, czy prototypu 7TP, jak i też rekonstruował i dozbrajał oddziały sapersko-inżynieryjne w II Rzeczypospolitej. On też będzie w spisku, który ma na celu spowodować, że pierwszy korpus wejdzie do walki przeciwko Niemcom. I pamiętajmy, że też zasłużoną osobą dla agitacji w tej jednostce przeciwko Dowborowi Muśnickiemu jest m.in. Melchior Wańkowicz, no i jego żona Zofia. To jest bardzo charakterystyczne dla tej sytuacji, jaka się wytworzy w lutym i w marcu 1918 roku. Jednak w Bobrujsku z tych 30 tysięcy żołnierzy, którzy podążali do tej twierdzy, znajdzie się ostatecznie 18 tysięcy żołnierzy. Czyli widzimy, jaki był odpływ żołnierza polskiego w trakcie tych kilkutygodniowych walk, jaka była też siła agitacji bolszewickiej. No i jakie też trudne warunki spotkali ci ludzie, gdy próbowali przemieszczać się do Bobrujska. Zaś spiskowców, jak już wspomniałem, było niewielu, gdyż to było niespełna 400 osób. I generał Dowbor Muśnicki już w marcu 18 roku podejmuje decyzję, aby nie tylko rozbroić pociąg, właśnie związek broni, zabrać ciężkie uzbrojenie z tego pociągu, ale również rozwiązać Legię Oficerską, a wielu, bym powiedział, oficerów, którzy próbują mu się przeciwstawić, poprzesuwać do innych jednostek, a nawet wydalić z korpusu. Jednak sytuacja wcale nie zostaje jakby opanowana, zostaje tylko częściowo spacyfikowana, gdyż niebawem do korpusu trafiają wysłannicy z byłych legionów polskich i tutaj przede wszystkim należy wspomnieć o kapitanie Lisie Kuli. Ten zasłużony oficer legionów polskich zostaje wysłany przez brygadiera Józefa Piłsudskiego z celem założenia polskiej organizacji wojskowej właśnie w Korpusie Polskim. I połączenia jakby działań zawiązanych w Korpusie Polskim organizacji wojskowej z działaniami POW właśnie też w Odessie i w Kijowie. Czyli przede wszystkim celem jest podjąć walkę z Niemcami. Te cele nie ziszczą się, gdyż Niemcy podejmą z czasem bardzo duże naciski na polską jednostkę. W pierwszej kolejności zmusili polskie dowództwo do wpuszczenia oddziałów niemieckich do Bobrujska. Obsadzą one linię kolejową, elektrownię, między innymi też stację nadawczą i telegraficzną. Obsadzą również mosty w okolicach Bobrujska i linie kolejowe. I to spowoduje, że w praktyce polska jednostka, która cały czas się rozrasta, bo niebawem już w maju 1918 roku będzie liczyć 24 tysiące żołnierzy, zostanie otoczona przez oddziały niemieckie. A w tym czasie do Bobrujska spływają też bardzo złe informacje, które niepokoją polskie dowództwo, gdyż Niemcy 11 maja 1918 roku w bitwie pod Kaniowem na Ukrainie rozbijają siły II Korpusu Polskiego, jednostki, którą dowodzi generał Józef Haller. Przypomnę, że ta jednostka składała się m.in. z wojskowych z 2 Brygady Legionów, którzy przebili się przez front austriacko-rosyjski w lutym 1918 roku i dołączyli do jednostek polskich, które działały w ramach armii rosyjskiej i stworzyły II Korpus Polski, a teraz ten korpus uległ siłom niemieckim w bitwie pod Kaniowem. No wyraźnie generał Józef Dowbor-Muśnicki zdaje sobie sprawę, że przed nim jest olbrzymia odpowiedzialność i gdy podejmie walkę z Niemcami, sytuacja praktycznie powtórzy się, ale jej skutki mogą być jeszcze tragiczniejsze niż w tej bitwie pod Kaniowem. Dlatego decyduje się na uznanie niemieckich żądań, rozbrojenia korpusu i zagwarantowania przede wszystkim jego żołnierzom, że zostaną przewiezieni do Królestwa Polskiego. Z jednym wyjątkiem. Ten wyjątek dotyczy przede wszystkim żołnierzy pierwszego Korpusu Polskiego, którzy byli dezerterami armii niemieckiej, czyli przede wszystkim Ślązaków i Wielkopolan, którzy będą wtedy w armii niemieckiej, a wiedząc, że w Bobrujsku działa polska jednostka, masowo do niej ściągali. Tym ludziom nie można dać ochrony. Niemcy tylko już na to czekają, żeby ich osądzić i skazać na karę śmierci, jak i też nie można dać ochrony żołnierzom, którzy byli z szeregów legionów polskich, gdyż oni zostaną oddani pod sąd we Wiedniu, tak? Pod sąd cesarsko-królewskiej armii. To też grozi im albo kara śmierci, albo skierowanie na front włoski. I właśnie wielu tych ludzi, którzy zdają sobie sprawę, jak trudno jest znaleźć się w sytuacji, wchodzi w skład właśnie grupy, która próbuje wszcząć bunt przeciwko generałowi Dowbor-Muśnickiemu i rozpocząć walkę z Niemcami. Mamy 20 maja 1918 roku. Tutaj generał Józef Dowbor-Muśnicki przyjmuje żądania strony niemieckiej o rozbrojeniu jednostki. Jednak rozpoczyna się bunt w Bobrujsku. Dowództwo polskie zostaje opanowane przez zbuntowanych żołnierzy. Jest to kilkaset osób, którymi właśnie kieruje kapitan Leopold Liskula. Część osób próbuje rozpocząć działania w twierdzy. Inni buntownicy atakują siły niemieckie lub próbują wysadzić mosty w okolicach Bobrujska, ścierają się z oddziałami niemieckimi, lecz akcja kończy się 22 maja 1918 roku. W samym Bobrujsku buntowników w praktyce nikt nie popiera. Ci, którzy zdołają się wydostać z twierdzy pieszo albo konno, przebijają się w stronę Kijowa. Inni wpadają w ręce niemieckie, niektórych generał Józef Dowbor-Muśnicki próbuje też ukryć przed władami niemieckimi, mimo wszelkich, bym powiedział, pretensji do tych żołnierzy. Zdaje sobie sprawę, że gra idzie o ich głowy, a więc zmieniają dokumenty, próbują zatrzeć ślady, żeby Niemcy tych ludzi nie wyłowili. No i Stefan Pogonowski w praktyce rusza w stronę Kijowa. Tutaj wszelką pomocą służą mu siatki Polskiej Organizacji Wojskowej. Jest cennym nabytkiem dla POW, gdyż w ramach działań tej siatki celem ma być walka przede wszystkim z Niemcami, jak i też siłami austro-węgierskimi. On zna dobrze rosyjski, zna też tereny Ukrainy, ale nie chce działać w sposób nieregularny, nie chce działać jako partyzant w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej, jako dywersant. Jemu marzy się wciąż wstąpienie do Wojska Polskiego. Wie, że takie jednostki są powoływane na Kubaniu, czyli można by powiedzieć w rejonie historycznym na wschód od Wybrzeża Morza Azowskiego, gdzie z jednej strony mamy góry Kaukazu, a z drugiej właśnie do rzeczy rzeki Kubań. W tym rejonie zaczynają powstawać polskie jednostki. Do nich zgłosi się Stefan Pogonowski i tutaj też wraz z nim w szeregi Armii Polskiej wstąpi jego młodszy brat Stanisław Pogonowski. Braci tych rozdzieliła I wojna światowa. Stefan Pogonowski walczył w armii rosyjskiej, natomiast Stanisław w II Brygadzie Legionów Polskich i po rozbiciu II Korpusu Polskiego też spotkaniowym przed Niemców znajdzie się na Ukrainie i po spotkaniu bracia dojdą do wniosku, że ich dalszym celem jest wstąpienie do armii polskiej formowanej na Kubaniu, do polskich jednostek.